Witajcie, chwała Jezusowi. Ten tydzień był bardzo dziwny, prawda? Dwa pogrzeby w naszym zborze. Jeszcze jeden, który dzisiaj się szykuje, co prawda nie w naszym, ale bardzo bliskim zborze i też osoba bliska wielu z nas tutaj. Szczególnie tych z was, którzy tu całe życie mieszkacie. Dwa razy w tym tygodniu przyszło mi stać na cmentarzu i patrzeć na żal rodziny i głosić, przynajmniej ja mam taki zwyczaj, na kto z was bywa na pogrzebach, które prowadzę, że głoszę tam Ewangelię. Myślę, że nie widzę, jaki mógłby być inny sens świecenia śmierci po oczach niż Ewangelia. I zacząłem sobie zadawać pytanie, kiedy w czasie późniejszych rozmów, rozmyślań, dlaczego człowiek boi się albo nie boi się śmierci? Dlaczego człowiek myśli albo całkowicie nie chce myśleć o śmierci? Czy właściwie człowiek powinien bać się śmierci, czy nie powinien bać się śmierci? Czy mądrze jest bać się śmierci, czy mądrze jest się nie bać śmierci? Kiedyś, kiedy mówiłem na temat bojaźni Bożej, powiedziałem takie słowa: jeżeli masz w swoim sercu bojaźń Bożą, to nie musisz się niczego bać. Natomiast jeśli jej nie masz, to lepiej, żebyś się bał wszystkiego. Czy człowiek powinien bać się śmierci? Życie wielu z nas jest ciężkie. Czasami doświadczamy chorób, stresów, rozbicia. Czujemy, jak ta starość, jak ta śmierć czasem nas ogarnia. Zawsze, kiedy jesteśmy tu w niedzielę, to jesteśmy pięknie ubrani, uśmiechnięci, odświeżeni. Ale wiem, że wielu z was nieraz w tydzień musi przejść niezłą dolinę cienia. Niektórzy z was muszą stawić czoła stresom i problemom i zaczynacie się zastanawiać czasem, czy dacie rady. Skąd to wiem? Ponieważ też jestem człowiekiem. I też czasami się zmagam. Czy człowiek powinien bać się śmierci? Odpowiedzi na to pytanie nie ma jednej. Człowiek powinien się bać śmierci i nie powinien się bać śmierci. Człowiek powinien się bać śmierci, jeżeli żyje bez Boga, i nie powinien się bać śmierci, jeżeli Jezus jest jego życiem. Ale coś więcej, czy głębiej sięgając, czy ty boisz się śmierci? Wiecie, śmierć jest straszna dla biednych i bogatych na tym świecie. Jest nieprzekupna i nie można z nią nic ustalić. Niedawno w Polsce umarł najbogatszy Polak. Pojechał na jeden zabieg i już z niego nie wrócił. Człowiek, który miał autostrady, fabryki, nie wiadomo co jeszcze. Właściwie człowiek, na którego nie było ceny, której by nie mógł zapłacić. Problem, że śmierć nie przyjmuje karty kredytowej, nawet złotej i platynowej. Niedawno w Stanach Zjednoczonych odszedł jeden z najbogatszych Amerykanów, Steve Jobs, twórca Apple Computer, Macintosha. Człowiek, który zmarł na raka, który go dosłownie żywcem zjadł. Kiedy zobaczyłem jego ostatnie zdjęcie, jakie udało się mu zrobić, to wyglądał, wiecie, po prostu jak same kości, na których tylko skóra już wisiała, tak zniszczony przez chorobę. Człowiek, który miał na koncie takie pieniądze, że niektóre kraje nie mają takich pieniędzy nawet na swoich kontach. Nie był w stanie oprzeć się śmierci. Jak mówię, w ostatnich dwóch tygodniach głosiłem na dwóch uroczystościach żałobnych i nigdy człowiek nie może się do śmierci przyzwyczaić. Wydawałoby się na przykład, że ci, którzy prowadzą firmę pogrzebową, przyzwyczajają się do śmierci, może do cudzej, ale kiedy przychodzi ich czas, to nie jesteśmy przyzwyczajeni. Ludzie lubią jedną rzecz udawać. Wiecie, co zauważyłem? Świat sztuki, świat Hollywood, a nawet świat poetów lubi udawać, że się śmierci wcale nie boi. Ale koniec pokazuje co innego. Wielu z tych, którzy mówili, że nie boją się śmierci, potem w rozpaczy umierali i płakali i nie chcieli odchodzić. Pamiętam kiedyś, jak odchodziła jedna z moich wielkich przyjaciółek, kiedy ostatni raz ją odwiedzałem w szpitalu. Nie miała już zębów, nie miała włosów, też nowotwór, całkowicie ją zjadł. To pamiętam, jak lekarz wziął na bok jej męża i chcąc nie chcąc słyszałem jako świadek, lekarz powiedział: pana żona jest niezwykła. Ta pacjentka nie tylko w ogóle nie boi się śmierci, nie boi się choroby, na całej tej sali jest jedyną, która się nie lęka i pociesza innych. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dokąd się udajesz, dokąd idziesz? Niedawno zadawałem to pytanie, głosząc na temat nieba. Nie wiem, czy pamiętacie, przed Bożym Narodzeniem mówiłem słowo o tym, dokąd zmierzamy. Czy wiesz, dokąd idziesz? Kiedy patrzyłem się na to, co mówią o śmierci inni ludzie, to jest ciekawe. Przeczytam wam parę rzeczy, które znalazłem, co mówią o śmierci inni ludzie. Celowo nie wybrałem wierzących, ponieważ jeśli chodzi o wierzących, wiemy, co mówią, bo wierzący mówią to, co mówi Jezus. Amen? I do tego za chwilę dojdziemy. Wybrałem pośród tych ludzi, które tu przeczytałem, oczywiście są to osoby, które były wierzące, ale akurat to, co powiedziały, nie powiedziały, że tak powiem, w oparciu o Biblię, a bardziej o swoje doświadczenie. I mam też jeden cytat osoby, która bardzo blisko znała Pana Jezusa, ale bardzo pięknie ujęła sprawę. A więc co mówią o śmierci inni? Od tego zacznę. Jest taki człowiek, może nie będziecie go znać, nie mamy czasu teraz, wiecie, encyklopedycznie wszystkiego wyjaśniać. Stanisław Słomiński powiedział, doświadczenie nas uczy, filozoficzne, doświadczenie nas uczy, że zawsze umiera kto inny. Nie? Zawsze to umiera ktoś inny, nie ja. Ale pytanie musimy odpowiedzieć dla siebie. Albert Camus powiedział, nie ma wolności dla człowieka, jak długo nie pokonał on strachu przed śmiercią. Zobaczcie. Człowiek nie może być wolny, dopóki sobie z tym nie poradzi. Poradzenie sobie z tym nie jest równoznaczne z odrzuceniem tego i nie myślenie o tym. Podoba mi się, co powiedział Szekspir. Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią. Mężny kosztuje jej tylko raz jeden. Ja mogę tylko tu dodać, trzeba mieć odwagę, by pójść za Jezusem. Ale to uwalnia. Jeden z moich ulubionych pisarzy, chociaż jego dorobek nie jest jakiś ogromny, Antoine de Saint-Exupéry. Tylko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek. I niezwykły ksiądz Jan Twardowski, katolicki ksiądz z Polski. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy, tylko co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy, kiedy myślimy o kimś, zostając bez niego. W oparciu o te inne wersety, co mogę powiedzieć o śmierci? Ktoś powie, no pięknie, żeś nas urządził. Niedziela rano, myśmy przyszli, a ty tu mało, że dwa pogrzeby były, to jeszcze śmierci. Właśnie o tej odwadze mówię. Miejmy odwagę stawić temu czoła, zastanowić się, ponieważ kiedy człowiek wierzący mówi o śmierci, musi wiedzieć, o czym mówi. Na pewno nie powinniśmy być wobec śmierci obojętni, to wiem. Strach albo brak strachu przed śmiercią. Nie wiem, czy się śmierci boisz, czy się nie boisz, tylko ty wiesz. Ja wiem, że w niedzielę rano wszyscy jesteśmy bardzo odważni. Widziałem ludzi, którzy pięścią walili w kazalnicę. Albo wam powiem prawdę, jestem tym człowiekiem, co pięścią walił w kazalnicę. Ale jak lecieliśmy starym, zepsutym ruskim samolotem, to dobrze, że mnie żona pocieszała, bo mi się ze strachu popłakał. Miałem powiedzieć, że to jeden kaznodzieja, ale powiem, to było ja, to byłem ja. Potem się przyzwyczaiłem, ale pamiętasz ten samolot? Już nie pamiętam, gdzieś na Syberii. Czy ja męskim okiem spojrzałem, podchodzę do tego samolotu, patrzę, siedzenia się rozlatują, silniki całe na czarno okopcone, opony takie jakieś zużyte, samolot w ogóle ledwo się kupy trzyma. A ja do tego mam wsiadać. A ja mówię, że siadłem w takim wielkim futrze. Ona mówi, ściąg chce to futra. Ja mówię, czy to nie wszystko jedno, w czym umrę. I wiecie, głupiec, leciałem 3 godziny w tym futrze. Ona się spokojnie rozsiadła i sobie Biblię czyta. A ja siedzę w futrze. Ona mówi, ściąg to futra. Wszystko mi jedno, w czym umrę. Potem się przyzwyczaiłem. Dzisiaj nie mam tego lęku. Ale gdzie? W niedzielę nikt się śmierci nie boi, no nie? A śmierć czasami przychodzi bardzo dziwnie. To już było parę lat temu, byliśmy razem na weselu, nie wiem, czy pamiętasz to wesele. Siedzimy sobie, naprzeciwko nas siedzą ludzie, wiecie, jak przy stołach na weselu, po ślubie. Był ślub, udzieliliśmy ślubu i ta uroczystość, zaproszeni zostaliśmy na obiad. I jedna ciocia tak wstaje i mówi, przepraszam, ja potrzebuję wyjść do toalety. No normalne, każdy, wiecie, przesunął się, ciasno było. Ona wyszła, upadła i odeszła do Pana. W czasie ślubu. Wiecie, cisza kompletna. Nikt nie wie, co powiedzieć. Nagle jakaś tam była ciocia taka gorliwa katoliczka i mówi, to zły omen. Bóg ukarał, pewnie coś złego będzie. Ludzie mówią, bądź cicho, nic złego nie będzie. Wiecie, nikt nie wiedział, co powiedzieć. I nie byłem bohaterem, ale i nie jestem nim. Sam nie wiedziałem, co mam mówić, ale wiedziałem, że jeśli jest pastor na tej sali, to jestem to ja. I wstałem i powiedziałem do ludzi, wiecie, jakby ślub zamienił się w kazanie. Powiedziałem wtedy do ludzi, wiecie co? To mogłeś być równie dobrze ty. Ja nawet nie wiem, czy zejdę żywy z tej kazalnicy. Niedawno wielki amerykański kaznodzieja głosił Słowo Boże, znany w Ameryce człowiek. Wyszedł, ale nigdy kazania nie skończył. Jakiś czas temu wielki amerykański muzyk, twórca wielu pięknych hymnów, pieśni. Jeśli lubicie słuchać płyty Gatorsów, to są te stare hymny. Twórca wielu starych hymnów wyszedł w czasie nabożeństwa, żeby zagrać na pianinie. I grał jedną z piękniejszych pieśni o niebie i o domu Ojca. Nigdy nie odszedł od pianina. Został przy pianinie. Nigdy nie wiemy kiedy. David Livingstone, jeden z największych misjonarzy, chociaż przyprowadził dosłownie garstkę ludzi do Jezusa, ale ludzi, którzy zmienili Afrykę, człowiek, który zmienił Afrykę, został odnaleziony na swoich kolanach. Nikt nie wie nawet, kiedy umarł, ponieważ godzinę, dwie, trzy nie chciano mu przeszkadzać. Myśleli, że klęczy i się modli. W końcu ktoś wszedł i zauważył, że coś za długo się modli. Już nie żył, klęczał, otwartą miał Biblię, odszedł do Pana. Nie wiemy, kiedy to przyjdzie. Pytanie, czy jestem gotowy. Robert Owen, filozof, wolnomyśliciel, liberał, angielski pisarz, opowiadał w jednej ze swoich anegdot, że odwiedził swojego przyjaciela, chrześcijanina. Nie podawał nazwiska i powiedział, że wdali się jak zawsze, bo byli przyjaciółmi, wdali się w dyskusję na temat nieba, śmierci, Boga, wieczności i zaczęli dyskutować o śmierci. I jego przyjaciel mówi, że śmierci się nie boi, bo śmierć zwyciężył Jezus. A Owen odpowiada, wiesz, ja mam przewagę nad wami wierzącymi, ponieważ ja w ogóle nie boję się śmierci. Wy musicie żyć w oparciu o jakiś sąd Boży, jakiegoś Jezusa, czy wam wybaczy, czy nie wybaczy, a mnie to wszystko obojętne, ja się nie boję. Przyjaciel Owena spojrzał na niego i mówi, w sensie, w ogóle nie boisz się śmierci? A on mówi, nie, nie boję się, jest mi obojętna. No ale może masz jakieś nadzieje związane ze śmiercią? W takim razie radosne, dobre. On mówi, nie, też nie mam. Ani się jej nie boję, ani się na nią nie cieszę. Jest mi zupełnie obojętna. Wtedy Owen mówi, jego przyjaciel go zaskoczył, mówi do niego, wiesz co? W takim razie mogę ci przedstawić twojego kolegę, mojego woła. Leży w stajni, nażarł się siana, położył się i jest mu wszystko jedno. Ani się śmierci nie boi, ani z nią żadnych nadziei nie wiąże. Jest mu po prostu wszystko jedno. Cie. Ludzie nigdy nie radzili sobie z medycyną tak dobrze, ze zdrowym jak dziś, ale w tym samym czasie ciągle ponosimy klęskę ze śmiercią. Żyjemy dłużej, ale więcej się boimy, mamy więcej obaw. Ciekawą rzecz jest, którą zauważyli psycholodzy, że kiedy śmierć szalała wokół, obozy, wojna, ludzie się mniej bali śmierci niż teraz. Ci z was, którzy przeżyli wojnę, wiedzą, o czym ja mówię. Psychologia to pokazała, że ludzie postawieni wobec śmierci podejmują decyzje świadome. Ludzie żyjący w swojej wygodzie odsuwają tą myśl, aż spada nad nich i nie mogą się od niej uwolnić. Człowiek chce jej uniknąć, nie chce o niej myśleć, ale brak myślenia nie rozwiązuje problemu. To jest trochę tak jak rachunek. Dostajecie rachunek za telefon albo za coś? Czasem chciałbym postąpić ze śmiercią i myślę, że postąpiłem z nią tak, jak z moim rachunkiem telefonicznym. Wiecie, co pisze na moim rachunku? Przychodzi mój rachunek i tam pisze, nie musicie płacić, macie inkaso. Czyli nie musisz płacić, potrącono z karty. Ja mam coś takiego, nie musisz płacić, Jezus zapłacił. Ale czasem chcielibyśmy postąpić ze śmiercią jak z rachunkiem, który przychodzi i mówimy, wiem co zrobię, wyrzucę go do kosza i nie będę musiał płacić. To nie rozwiązuje sytuacji. To jest, nie wiem, to jest tak jakbyś umył garki przed obiadem, żeby ich nie myć po. To nie rozwiązuje sytuacji. Wiecie, jako ludzie XXI wieku mamy ustalony plan na każdy rok, na karierę, na życie. Nie ma miejsca na śmierć. Boimy się jej, ale nie chcemy o niej myśleć. Myślimy trochę o niej, wiecie, w ten sposób, jak czasami boimy się pająków, węży, szerszeni i nie wiem, i złego psa. I uczymy się unikać tego. Chociaż nie wszyscy. Bo Jasiek, jak był mały, to wsadził tam kija do dziury, pamiętasz? Potem wszędzie je miał. Chciał sprawdzić, ile tych os tam jest. Dowiedział się z kolegą. Dowiedzieli się. Ale boimy się czasami tych rzeczy. Nie chcemy sprawdzać tak jak dzieci. Nie interesuje nas. Proste pytanie, takie o możliwą śmierć, bo to jest możliwa śmierć, ale my się jej nie boimy, bo wydaje nam się, że nas nie dotyczy. Powiedzcie mi tak, ilu z was się boi, że was zje krokodyl? Widzicie, zależy o miejscu. Jak się w Afryce o to spytacie, na przykład w Malawi, to każdy pokiwa głową, bo dla nich to jest codzienny problem. W każdej wiosce, w każdym zborze są ludzie, którzy stracili dzieci przez krokodyle. Na każdym miejscu, jak tam chodziliśmy, były tablice, strzeż się krokodyli. Bardzo często się zdarzało, że dzieci poszły na brzeg, nigdy już ich nikt nie znalazł. My się nie boimy, bo mówimy, no przecież ich tutaj nie ma. I czasem tak podchodzimy do śmierci. Ze śmiercią wychodzi nam tylko dobrze odrzucanie jej w naszych myślach. Dobra, koniec tego wstępu, zacznę kazanie. Śmierci nie trzeba się bać, na śmierć trzeba być gotowym. I nie mam tutaj na myśli jakiejś umówionej pory, ale stan serca. Usłyszeliście mnie, co teraz powiedziałem? Gotowość na śmierć to nie jest wiedzieć kiedy. Nie wasza to rzecz wiedzieć. A co z tym będzie, Panie? Nieważnie twoja sprawa. Jezus nie podaje dat, Jezus mówi o gotowości. Możemy mówić, że nie ma w nas strachu, ale coś wam powiem. Frekwencja, jeśli chodzi o śmierć, jest stuprocentowa. Wiecie o tym? Nie ma ludzi, których nie dotyczy. Każdy z nas usłyszy to pukanie. Ale pytanie, czy będzie w pobliżu Jezus? Jak pokonać strach przed śmiercią? Czy możemy odpowiedzieć na to pytanie? Strach przed śmiercią nie da się, jak mówię, usunąć. Można go w jakiś sposób, myślał, usunąć, ale w końcu wróci. Ale co z tym można zrobić? Wiecie, psalmista... Przejdźmy do Słowa Bożego teraz, bo Słowo Boże najlepiej na ten temat mówi. Już starczy Szekspirów, poetów. Teraz zobaczmy, co Bóg mówi na ten temat. I pierwsze, co Bóg pokazuje, że ten moment może przyjść. Psalmista w psalmie 55 mówi, serce drży we mnie, opadł mnie lęk przed śmiercią. Bojaźń i drżenie nachodzi mnie, groza mnie ogarnia. Boi się czy się nie boi? Boi się i zaczyna się modlić. Ale ten sam psalm dodaje na koniec, zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma, On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi w psalmie 68, Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan Wszechmocny wybawia od śmierci. Bóg jest Bogiem zbawienia, wybawia od śmierci. Zbawienie to wybawienie od śmierci. W jaki sposób to czyni? Czyni to swoją bliskością, realnością, bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówię do Ciebie, nie bój się, ja Cię wspomogę. Myślałem sobie dzisiaj o tym wersecie, wiecie kiedy? W czasie uwielbiania, kiedy dzisiaj było uwielbianie, podeszła do mnie moja córka. Może nie zauważyliście, byliście zajęci swoją modlitwą, ale podeszła do mnie córka i podała mi rączkę. I mogłem śpiewać i uwielbiać Pana Jezusa, trzymając ją za rączkę. I pomyślałem sobie, tak właśnie Panie Jezu chce, byś mnie trzymał za rękę. Kiedy przychodzi zły czas, to Ty jesteś większy. Nie bój się, ja Cię wspomogę. I człowiek by zadał pytanie, Panie, jak mnie wspomożysz? Ale i odpowiedź na to daje słowo, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kiedy Jezus zaczynał, zaprawdę, zaprawdę, to my się przyzwyczailiśmy do brzmienia tego słowa, ale to oznaczało jako prawdę do wiary, jako coś, czego się możecie chwycić, podaję wam. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. I nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Kto słucha i wierzy. Czyli kto usłyszy i wykonuje. Kto słucha i wierzy, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem. I Bóg nam daje obietnicę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. I dlatego ten psalm, którym się modlimy tak często, choćbym szedł ciemną doliną. Dosłownie tam jest doliną cienia śmierci. Nie będę bał się złego, czy zła się nie ulęknę, albowiem Tyś jest ze mną. Łaska Twoja i kil Twój mnie cieszą. Ale to Tyś jest ze mną, jest centrum prawdy tutaj. I wtedy mogę wyznać psalm 48, piękny, że to jest Bóg, Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć. Poza. Co to znaczy poza? Pomimo, dokładnie. Omija się. Omija się. A więc w jaki sposób my wierzący mamy myśleć na ten temat? Ponieważ zobaczyłem te dwa pogrzeby w ostatnim czasie. Gdzie się nie ruszę, słyszę o śmierci. W telewizji tylko o śmierci. Śmierci się wydaje, że triumfuje, ale brzmi chrześcijański okrzyk natchniony Duchem Świętym. Śmierci nie ma twojego żądła. Gdzie jest twoje żądło? Kościół nie musi się bać. Po pierwsze, chciałbym, przyjaciele, aby gdy staniecie wobec tej rzeczywistości u siebie lub u innych, abyście wiedzieli, że to jest tylko przejście do chwały i życia, które jest prawdziwe. Nie pozwól się nigdy okłamać, że to jest koniec. Ostatnio, ja często bywam na cmentarzu, ponieważ jest blisko mojego domu i kiedy idę na spacer, to czasami sobie idę właśnie przez cmentarz i tam na grobach, tam są napisane takie, zauważyliście na każdym grobie, imię, nazwisko, nie? Jest napisana, narysowana taka gwiazdka i słoneczko i tam jest data urodzenia, a potem jest krzyżyk narysowany i tam jest data śmierci. I pomyślałem sobie, wiecie co? Że wierzący może sobie zmienić te znaczki na grobie na odwrót. My właściwie najpierw możemy sobie dać krzyżyk. Jak się człowiek rodzi, to musi nieść ten krzyż. Musi żyć. Kto nie niesie tego krzyża, naprawdę nie żyje. Ale kiedy odchodzi, to dopiero mu świeci słoneczko. A więc na moim grobie ma być na odwrót. Wszyscy słyszeli. Będzie najpierw krzyż, a potem słoneczko. I to jest to, co my wierzący możemy powiedzieć. Do zobaczenia. Jeszcze raz. Zobacz, że to, co ludzie nazywają śmiercią, nie jest śmiercią. Nie chcę się powtarzać, ale kiedyś mówiłem i nie będę teraz wracał do tego kazania, że kiedy Jezus szedł do umarłych, to się w ogóle tym nie przejmował. Kiedy patrzył na umarłych, mówi, a on tylko śpi. Ale kiedy patrzył na niektórych żywych, mówi, to są umarli, to są groby. A więc zobaczmy, to, co świat nazywa śmiercią, nie jest śmiercią. Nie bój się czytać o tym, poznać, co mówi o tym Słowo Boże. Wiecie, niewiedza o śmierci jest wylęgarnią lęków i przesądów. Po drugie, po pierwsze powiedziałem też przejście do chwały. Bóg ma plan. Po drugie, możesz jej stawić czoło bez lęku i strachu. Bo Słowo Boże mówi w 23 psalmie, to czytaliśmy, że choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo co? Bo jestem dzielny, bo jestem odważny, bo jestem nie wiadomo kto nie, bo Ty jesteś ze mną, bo nie jestem sam. To jest Jego osoba sprawia, że nie musimy się tego bać. To nie chodzi o to, kim ja jestem, ale kim On jest. Wiecie, o co chodzi? Że nie boimy się śmierci, z powodu tego, kim jest Pan Jezus. Kto z was oglądał film Beethoven? Pamiętacie ten film? Pamiętacie tego chudego chłopca Teda Newtona, który był w tym filmie? Taka chudzina, ale miał wielkiego psa. Beethovena. I koledzy po szkole się na niego zaczaili i stoją. A on sam widzi biedak taki, tych trzech chłopaków, takie byki i zaraz mu zleją go. Ale nie zauważył, jak z krzaków za nim wyszedł Beethoven i pokazał zęby. I stanął w obronie i chłopcy zaczęli się cofać, przepraszać. A on tak na siebie spojrzał, mówił, wow, On myślał, że to o niego chodzi. Nie wiedział, że za nim stoi jego pies. I czasem my wierzący, kiedy bierzemy sobie chwałę, myślimy, że to o nas chodzi. To nie o nas chodzi, to chodzi o naszego Pana. Naprawdę nie mamy się czym popisać. Nie musimy pokazywać naszych duchowych mięśni, mózgów. Nie musimy się szczycić. To chodzi o naszego Pana. I jeśli się szczycić, to nie sobą, a nim możemy. Nie szczycę się mądrością, moją Panie. Pamiętacie tą pieśń? Opartą na psalmach. Nie szczycę się z dostatku mych sił. Ale szczycę się Tobą. Tobą i tym, że mogę przed Twoim tronem stać. Po trzecie, wierzący mają dom, w którym zamieszkają na wieki. Dla nas śmierć to nie jest rzeczywistość. Dla nas śmierć to jest tylko przejście, to jest tylko chwila. Śmierć jest przemijająca jak ten świat. Usłyszeliście mnie? Kiedy kupujesz samochód, to za 10 lat potem to już jest grat, który można kupić za jedną wypłatę. 20 lat potem, jeśli jest dobrze utrzymany, to idzie do muzeum. A jak jest źle utrzymany, to z nim zrobią na złom. Nic nie wart. Rdza. Ja miałem kiedyś takiego Fiata. Wszyscy śmiali ze mnie, że jestem jak Fred Winston, bo drogę było widać przez podłogę już. Rdzewieje, przemija. Chcę wam powiedzieć, śmierć jest przemijająca. Wiecie o tym? Śmierć nie jest czymś, co będzie trwało. Śmierć jest czymś, czego koniec będzie w ognistym jeziorze i minie całkowicie jej dominium. Śmierć jest krótkotrwała, jest tymczasowa, jest przemijająca, tak jak ten świat przeminie. Nie jest stanem permanentnym w tym sensie wieczności, w jakim jest wieczność z Bogiem. Na koniec jest bliżej Pan Jezus niż był wczoraj. I tak też nasza śmierć, ale nie jest czymś stałym. Wiecie, nasz dom też jest bliżej niż wczoraj. To ten psalm 23 mówi, Twoja dobroć i łaska pójdą przez me życie, a ja zamieszkam na długo w domu mego Pana, a ja będę mieszkał w domu mego Pana. Niech się nie trwoży serce wasze. Tak czy nie? A dlaczego niech się nie trwoży? Bo zamiast się trwożyć, wierzcie w Boga i we mnie, wierzcie, mówi Jezus. I z czym to łączy? Z domem w niebie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Po któreś tam z kolei Chrystus jest życiem mym, mówi apostoł. Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. I to nie była pusta przechwałka Pawła. Kiedy go prowadzono na śmierć, Paweł nawet nie chciał, żeby mu oczy związano, jak mówi podanie. Dzieje apostolskie, Łukasz urywa, dziwnie, prawda? Urywa się życie Pawła w Dziejach Apostolskich, nie wiemy, co było dalej. Ale podania historyczne, apokryficzne, tradycyjne mówią, że Paweł dzielnie stał, że nie pozwolił sobie nawet zawiązać oczu. A legionistom, którzy z wielkim szacunkiem się do Pawła zwracali, czym się nie dziwię, powiedział, nie potrzebuję zawiązywać oczu, zanim pierwsza kropla mej krwi dotknie tego piachu. Żołnierzu, ja już będę z tym, dla którego całe życie służyłem. To była jego rzeczywistość. Dlaczego? Bo jeśli wybierasz Jezusa, wybierz Jezusa. Ktoś powie, moment, to nie jest ewangelizacja. To jest ewangelizacja. Wielu z nas jeszcze musi w wielu sprawach wybrać Jezusa. Błogosławieni są, którzy w Panu umierają. Wybierz Jezusa w Twoich decyzjach, rozmyślaniach, w tej sprawie. Odpoczną, a ich dzieła nie będą zapomniane, mówi Słowo Boże. Oni powstaną najpierw. Potem ci, którzy pozostaną przy życiu, będą zabrani do Pana. I to nie są słowa do straszenia, tylko list do Tesaloniczan, kiedy mówi o przyjściu Pana, o życiu z Panem, o tym, że wyjdziemy do życia, bo zasnęliśmy, a nie umarliśmy. Zasnęliśmy w Chrystusie. Przeto, co tam pisze, straszcie się tymi słowy? Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Świat by powiedział, ale mi pocieszenie. No właśnie na tym ta różnica polega. Nie wiem, czy zauważyliście, kiedy świecki człowiek, niewierzący człowiek czyta Księgę Objawienia, to widzi tylko antychrystów, dym, ogień i prześladowania. A kiedy go wierzący czyta, to zupełnie inna księga. To widzi chwałę, wesele baranka, życie, bez chorób, bez śmierci, w szczęśliwości. Każdy widzi to, na co ma oczy otwarte. Bo czy żyjemy, czy umieramy? Rzymian 14:8. Czyi jesteście? Pańscy. Wyobraźcie sobie teraz takie porównanie. Może mi je wybaczcie, ale ono dobrze brzmi. Kiedy idzie po ulicy chudy, brudny i głodny pies, to się mówi, że ten pies jest bezpański. To znaczy, że nie ma pana, nie ma. A jak nie ma pana, to wiecie, kiedy człowiek żyje bez Boga, to jest bezbożnikiem. I kiedy przyjmuje Boga, to daje Jego władzę nad swoim życiem. To jest coś, co musisz zrobić. Człowiek się nie rodzi chrześcijaninem. Człowiek się nim staje przez nawrócenie się, przez zdecydowanie się, przez odpowiedź Jezusa na słowa Jezusa: pójdź za mną, idę za tobą. Kto chce pójść za mną, Jezus mówi, musi się zaprzeć siebie, wziąć krzyż. I wtedy dopiero odnajdziesz odpocznienie. Wtedy dopiero coś zaczyna cieszyć. Śmierć nie musi być straszna, kiedy mamy tą rzeczywistość. Wiecie, w jednej książce czytałem o takiej rodzinie, gdzie córka, malutkie dziecko takie, umierała w tej rodzinie. I tak mnie tam dotknęło w tej książce, bo ten zrozpaczony tata tam jest opisane. Sobie tu wziąłem fragment tej książki i on usiadł przy łóżku tej córeczki i powiedział do niej takie słowa, przepisałem z książki: kochanie, wkrótce usłyszysz śpiew aniołów. A ona odpowiedziała, wiecie, schorowana, mokra, słaba, takim głosikiem: tatusiu, jestem taka chora, nie mam siły na śpiew, nie mam siły z nimi zaśpiewać. Ale wiecie, on zapisane otarł łzy i jeszcze raz mówi do swojej córki: zobaczysz miasto ze złotymi ulicami, miasto pełne radości i szczęścia, pełne ludzi, którzy kochają Jezusa. I przytulił ją i usłyszał jej głos, jest napisane: tatusiu, jestem taka słaba, nie miałabym siły ustać na tej ulicy pełnej szczęścia. I jego serce zaczęło pękać. Nie mógł znaleźć słów pocieszenia i po prostu przytulił ją mocno, położył się koło niej, przytulił ją do siebie i zaczął się o nią modlić. I wtedy usłyszał jej cichutki szept: tatusiu, tego właśnie chcę, by Jezus przytulił mnie, gdy tam dojdę, i pozwolił mi odpocząć. I tak mi się przypomniały słowa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście umęczeni, spracowani, dam wam odpocznienie, mówi Jezus. To jest ta rzeczywistość, możemy się z tym rozprawić, możesz się nie bać. Śmierć powoli zanika w naszym życiu. Jeszcze nam się tylko ciało starzeje. Ale kiedy chodzisz z Jezusem, to apostoł Paweł pisał, że ten namiot zewnętrzny, wiecie, taki jest namiot. Kiedyś jeden nasz przyjaciel rodziny, kiedyś wam o tym mówiłem, rozłożył namiot i zapomniał go złożyć przed zimą. I tak mu dzwonię, mówię, mam ten namiot zabrać czy nie? Ale mówi, zostaw. W końcu śnieg przyszedł, wichura i ten namiot rozniosło, wiecie, już nie było co zbierać. Ja mówię, no nie chciałeś, nie zabraliśmy, ale już twojego namiotu nie ma, był śnieg w nocy. I pomyślałem sobie, tak i nasze ciało starzeje się, nie? Kiedy masz nowy namiot, wyciągasz, jest taki pachnący. Wszystkie części są, wszystkie sznurki. A potem tak jak my, tu się pruje, tam się pruje, tu coś strzela, tu głośno. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. To jest rzeczywistość Jezusa, kiedy wchodzisz w nią. Dalej Słowo Boże mówi, każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, jak On jest czysty. I na koniec Biblia nam mówi w objawieniu Jana, że przyjdzie dzień, że każdy poczuje Jego dłoń. Wiecie, co znaczy poczuć czyjąś dłoń? Jak byłem mały, to nic nie było lepszego niż tata, który przytulił mama, prawda? Kiedy się poczuje tą ojcowską dłoń, wiecie, kiedy ją poczujecie? I otrze wszelką łzę z oczu ich. To jest obietnica Jezusa. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Bóg nie przeznaczył nas, abyśmy się upodobniali do śmierci. Gdy święci to są ludzie oddzieleni dla Jezusa, nie jacyś lepsi. Święty jesteś wtedy, kiedy Jezus jest twoim Panem. Słowo święty znaczy oddzielony, a nie jakiś lepszy niż inny. Kiedy zobaczą Jezusa, to jeśli Jezus jest twoim Panem, to zobaczymy, kiedy Go ujrzymy, będziemy podobni do Niego. Tak mówi Słowo Boże. Nie będziemy podobni do śmierci. Gdzie w naszych czasach jest kultura zombie. Gdzie się nie ruszycie, to zombie. Nie wiem, czy słyszycie. Gdzie zombie już jest wszędzie. Na lizakach, na mleku, na puszkach. To pochodzi z okultyzmu. Kultura zombie pochodzi z satanistycznych praktyk, z Jamajki. Ludzie się napalili ziół i potem trupy widzieli. Magowie, ich czarnoksiężnicy, czytałem, potrafili przy pomocy czarnej magii ożywiać ciała zmarłych, że chodziły w sile demonów. Dzisiaj kultura zombie, wiecie, jest wszędzie. Ale Biblia mówi, że nie ma żadnych zombie w rzeczywistości Królestwa Bożego. Gdy Go ujrzymy, nie będziemy podobni do żadnej śmierci. Będziemy podobni do Niego. Ojczyzna nasza jest w niebie, mówi Słowo Boże. I stamtąd oczekujemy Zbawiciela. To jest to, co nam daje gwarancję, Jego zmartwychwstanie, że możemy pokonać śmierć, że jesteśmy w Nim zwycięzcami. Słyszycie mnie? Jesteśmy w Nim zwycięzcami, pomimo trudności. Co to znaczy? Może się przyzwyczailiśmy, że nam mówią w Kościele, że jesteśmy zwycięzcami. Ale co to tak naprawdę znaczy? Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście. Gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Zwyciężyliście diabła. Widzicie, jak to wiele znaczy? Dalej Słowo Boże mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Jesteście zwycięzcami, czy nie? Zwyciężyliście w Jezusie? Jezus jest waszym Panem? Jeżeli nie jest Jezus twoim Panem, czas, żebyś coś z tym zrobił. A jeśli jest, to posłuchaj, wy zwyciężyliście. Co to znaczy? Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. To jest ta śmierć, która będzie zepchnięta w wieczność ognistą. My o tym teraz nie mówimy. Kościół nie powinien wyciągać palca i straszyć ogniem. Kościół powinien wyciągnąć rękę i powiedzieć, Jezus miłuje, nie musisz ginąć. My nie chcemy zagasić piekła, ale chcemy oświetlić niebo. To jest to, do czego jesteśmy. I taka jest prawda. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzy imienia Jego z Księgi Żywota. Mało tego, i wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Jeśli jesteś zwycięzcą Jezusie, nie musisz się bać. Możesz tak jak Moody powiedzieć, kiedy powiedzą wam, że nie żyję, nie wierzcie, żyję jeszcze bardziej niż kiedy mnie widzieliście. Dlatego kiedy prowadzę pogrzeby naszych członków zboru, nigdy nie wiemy, kto z nas będzie na czyim pogrzebie. Ja nie wiem, czy ja będę na waszym, czy wy na moim. Nie wiesz, czy osoba, która siedzi koło ciebie, ty będziesz jej usługiwał, czy ona tobie. Tego nie wiem. Ale postarajcie się, żebyśmy się wszyscy tak spotkali, jak tu jesteśmy. Postarajcie się, abyśmy wszyscy mogli śmiało przed całą śmiercią i demonami i diabłem, a ponad wszystko przed tym światem wyznać, że jesteśmy zwycięzcami i przechodzimy ze śmierci do żywota. Bo zwycięzca jest przyobleczony w białe szaty. Nie jest wymarzane Jego imię z Księgi Żywota. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. To jest to, co Bóg mówi o zwycięzcy. Mało jeszcze dodaję. Objawienie 21:7, a wcześniej było 3:5. Teraz 21:7. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. A więc powoli zbliżając się do modlitwy. Czy masz pewność zbawienia? Czy masz pewność zbawienia? Czy gdyby teraz, gdybyś umarł na zawał serca? Czy gdybyś teraz odszedł? Czy możesz powiedzieć, amen, jestem zbawionym człowiekiem? Możesz to powiedzieć, czy nie? Ktoś powie, ale to jest pycha. Pewność zbawienia, tylko Świadkowie Jehowy nauczają, że to jest pycha. Pewność zbawienia to jest wiara w to, co powiedział Jezus w oparciu o to, że się to przyjęło. Czemu mówię o świadkach? Bo kiedyś z nimi rozmawiałem i spytałem ich o to. Oni mówią, Pan jest strasznie pysznym człowiekiem, że Pan wie, że Pan idzie do nieba. Ja mówię, byłbym pyszny, gdybym wiedział, że idę w oparciu o moje uczynki. Ale moje uczynki są 100 razy gorsze niż wasze, mówię do nich. Gdybym coś miało się stać za moje uczynki, to powinienem być przykręcony do dna piekła. Ja idę do nieba nie dlatego, że nie kłamię, nie wiem, nie jestem alkoholikiem, nie palę papierosów i nie ćpam. Ja tych wszystkich rzeczy nie robię, bo po drodze do nieba się tego nie robi. Ale idę tam dlatego, że Jezus mnie zbawił. Amen. I to jest pewne. On mi to powiedział, pokazał mi to w swoim słowie. Czy masz pewność zbawienia? Jeśli go nie masz, to dzisiaj tutaj jesteś we właściwym miejscu. Nie kisz się we własnym strachu, niepewności. Nie oceniaj, jak wygląda chrześcijaństwo innych ludzi. Zadaj sobie pytanie, dokąd ja idę. Pewność zbawienia to nie pycha. To pewność obietnic, które dał Bóg. Potrzebujesz dzisiaj daru wiary, jeśli tego nie masz. Przez wiarę jest zbawienie. I w tym jest nasza pewność, a nie w naszych uczynkach. Bóg nie ma w planie twojej ani mojej śmierci. Bóg nie ma w planie naszej śmierci. Posłuchaj, co mówi Duch Święty. Przyjmijcie to słowo od Ducha Świętego teraz. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Czy czuwasz, czy śpisz? Czy to się stanie w nocy i przyjdzie twoja żona, twój mąż, twoje dzieci? Tak było z moim tatą i poruszą, hej, on już nie ma. Mojego dziadka znaleźli z otwartą Biblią na peronie dworca w Bielsku Białej. Usiadł sobie chłop czekać na pociąg, otworzył Biblię. Pociąg przyjechał, pociąg odjechał, śnieg padał, on tam siedział i siedział i siedział. W końcu policja podeszła, zobaczyli, że on już dawno jest w domu ojca. Czy czuwasz, czy śpisz, czy żyjesz? Czy jesteś pewny, że dzisiaj to, co jest w tobie, to, co w tym namiocie z tego ciała tam jest w środku, nie musisz chodzić obciążony krzywdami, które ci zrobiono. Nie musisz chodzić obciążony religiami, które cię z każdej strony blokują i twierdzą, że są wyjątkowe. Nie musisz chodzić obciążony winami. Możesz dzisiaj powiedzieć, wyznaję moje grzechy i oddaję moje życie Jezusowi. To jest coś, co każdy z nas może zrobić. Potrzebujesz dzisiaj daru od Boga. Nie potrzebujesz się dziś modlić o pieniądze, jeżeli nie masz tej pewności. Nie potrzebujesz się modlić o stanowisko ani lepszą pracę. Pomódź się dzisiaj, jeśli nie o siebie, to o tych nieszczęśników, którzy tu siedzą i nie wiedzą, dokąd idą. Pomódź się o dar wiary w naszym zborze. Dar wiary, dokąd zmierzam. Czy masz pewność zbawienia? Bóg nie ma w planie twojej śmierci. To jest to, co chcę powiedzieć. Nie przeznaczył nas na gniew. Możemy żyć. Który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z Nim, co? Żyli. Żyli, słyszycie? Czasem ludzie się witają, mówią, cześć, cześć, jak się masz? No żyję, ale co to za życie? Nie do takiego życia nas powołał Pan. O nas nie powołał, byśmy wegetowali albo byśmy trwali do śmierci, ale żyli, aż życie w pełni się objawi. Jezus przyszedł odnaleźć i zbawić to, co zginęło. Pan czeka na ciebie. Jeżeli jest na tym miejscu osoba, która nie ma pewności zbawienia, to nie wstydź się tego teraz. Chcemy się o ciebie pomodlić. Jeżeli tu jesteś, to cię poproszę do przodu. Jesteś, to pokaż siebie i cię będę chciał tu poprosić. Podnieś swoją rękę. Czy jest ktoś z was, kto nie jest pewny, co się stanie, jeżeli by nie dożył dzisiejszego wieczora i nie jest pewny, dokąd idzie? Jest tu ktoś taki? Czy jest ktoś taki na tym miejscu? Kto z was jest pewny, że gdyby teraz stanęło jego serce, od razu jest w domu ojca? Podnieście rękę. Sprawdźcie, czy wszyscy podnieśli. Nie, nie, żartuję, nie sprawdzajcie. Niektórzy będą podnosić, żeby się pokazać. Chcę wam coś powiedzieć. Nie wstydź się. Kościół jest od tego, żeby się modlić. Kościół nie jest od tego, żeby zbierać laury i zasługi za ileś lat. Kościół nie jest od tego, żeby się szczycić swoimi nazwami, tabliczkami, denominacjami, osiągnięciami, tym, że tu jesteś 30 lat, 20 albo 10. Wiesz, ja tu, bracie, chodzę już 30 lat, nie wypada mi ręki podnieść. Powiem ci, co ci nie wypada. Nie wypada ci być głupcem i iść do piekła, to ci nie wypada. Bądź mądry, uchwyć się łaski, pozwól Bogu, żeby zmienił twoje życie. Jeżeli nie jesteś pewny, dokąd zmierzasz, bo przyjdzie dzień, że nie będziesz sobie mógł podarować, że kiedy cię Pan wołał, nie odpowiedziałeś. Stańmy do modlitwy. Panie, dziękujemy Tobie za zbawienie, które jest naszym udziałem. Za to, że Ty, Ojcze, pociągasz nas do siebie i nie musimy żyć w strachu przed śmiercią. Nie musimy chodzić doliną cienia śmierci, bojąc się, że teraz to już koniec i nigdy nie będzie lepiej. Panie, nie wiem, czy w tym życiu będzie nam lepiej, czy nie. Nie wiem, czy wszyscy będziemy mieć pracę, zdrowie, pieniądze. Nie wiem, czy wszyscy osiągniemy nasze marzenia. Ale wiem, że w oparciu o Twoje obietnice możemy dojść do Królestwa Bożego. I tam jest wszystko, do czego chcę, aby przyczepiło się nasze serce. Panie, chcę, by me serce było tam, gdzie mój skarb. A mój skarb tam, gdzie jesteś Ty, Panie. I to Ci dzisiaj wyznajemy. Proszę Cię, błogosław to zgromadzenie. Posil tych, którzy może nie mieli odwagi podnieść ręki i powiedzieć, że nie wiedzą, dokąd idą. Proszę Cię, Panie, pomóż im dzisiaj tutaj, aby mogli się pomodlić tą modlitwą o Twoje prowadzenie, o Twój ratunek. Dziękuję Ci za tych, którzy wiedzą, dokąd idą i wiedzą, do kogo należą. Daj im odwagę być gotowymi do służby i reprezentować Jezusa w Twoim świętym imieniu. Amen.